El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata. Witajcie w audycji Cztery strony świata. Monika Bławat
i Agata Godzwon.
Dzisiaj mamy dla Was propozycje na wyjazdy. Niektóre z nich będą trochę bliżej, inne trochę dalej. Jednak zatrzymamy się w Polsce, bo oczywiście wiadomo, zagranica jest ciekawa, interesująca, ale Polskę też warto zwiedzać i będą propozycje zarówno tutaj z bliższej okolicy dla kogoś, kto może nie ma za dużo czasu, żeby gdzieś jechać dalej, więc propozycje na po prostu sobota, niedziela, ale również coś dłuższego, czy to na krótki wypad wakacyjny, czy na jakiś dłuższy weekend. I te propozycje będą zróżnicowane dla osób, które lubią sobie, oczywiście obydwie są dla osób, które chcą pochodzić, pooglądać, jednakże część będzie bardziej nastawiona na miasta, a część przygotowana przez Agatę będzie bardziej związana z naturą. Być może pamiętacie naszą debatę na ten temat, czy lepsze są wakacje na łonie natury, czy w mieście. I dzisiaj przyjęłyśmy podobny podział. Ja przygotowałam propozycje miejskie, a Agata bardziej naturę. No to zacznijmy. Agata, jaka jest Twoja pierwsza propozycja?
Na początek chciałabym Was zabrać na południe Polski, w okolice Gór Izerskich. Jest to alternatywa dla Śnieżki i tej części Karkonoszy. Mniej znane, zdecydowanie mniej turystyczne i mniej zatłoczone.
To myślę, że może być atut dla kogoś, kto zmęczył się już trochę tradycyjnymi szlakami, gdzie jest sporo osób i chce spróbować czegoś nowego.
Dokładnie. Ponadto ta okolica oferuje coś dla fanów astronomii, mianowicie Izerski Park Nocnego Nieba. Tam się znajduje. Jest to projekt we współpracy ze stroną czeską. A o co chodzi? U nas w miastach, kiedy chcemy poobserwować nocne niebo, jest ono często trudno dostępne pod tym względem, że niewiele na nim widać. A to wynika z zanieczyszczeń światłem. Ponieważ no, mamy ulice, wszystkie są oświetlone, to ma poprawiać bezpieczeństwo. No ale z drugiej strony, jeżeli chcemy obejrzeć jakieś zjawiska astronomiczne, no to jest to po prostu utrudnione. Dlatego wyjazd na łono natury zawsze wiąże się z lepszą widocznością, a już szczególnie w tych okolicach Gór Izerskich. Znajduje się tam ścieżka dydaktyczna, model Układu Słonecznego. Jego przebieg zaczyna się w schronisku Orle, a kończy się na Stogu Izerskim. Długość tej ścieżki to tylko 11 km, także nie jest to jakaś niesamowita odległość, nawet dla kogoś, kto nie uprawia turystyki górskiej. Poza tym też Izery nie są wysokimi górami. Wysokość nad poziomem morza to od 810 metrów do 1000, także są to łagodne góry. Dodatkowo w okolicy znajduje się rezerwat, torfowiska. Także ten teren no, ze swoich walorów przyrodniczych też jest bardzo znany. W Izerskim Parku Nocnego Nieba mają miejsce spotkania astronomiczne i to jest coś, co warto sprawdzać. Ostatnio odbywał się na jesień, teraz powinny być na wiosnę kolejne. Można powiedzieć, że zjazd. Po prostu to jest przygotowany przez astronomów wyjazd dla entuzjastów astronomii. Nie trzeba mieć własnych teleskopów. Oni zapewniają teleskopy, zapewniają też laptopy. Niemniej też warto mieć swój sprzęt i można robić zdjęcia, bo też chodzi o astrofotografię. Takie zdjęcie można wykonać nawet smartfonem. Są takie ujęcia na przykład Księżyca obserwowanego przez teleskop ze zdjęciem ze smartfona. To jest na pewno ciekawa pamiątka. No poza tym, jeżeli mamy profesjonalistów wokół siebie, no to też oni potrafią coś na ten temat opowiedzieć. Także warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzać, kiedy będzie następne wydarzenie w Izerskim Parku Nocnego Nieba. Te spotkania, które nazywają się Izerskie Długie Ekspozycje, są to właśnie spotkania, na których mamy okazję też zrobić zdjęcia astronomiczne, ekspozycje od czasu naświetlania. Dlatego długie, ponieważ te zdjęcia nocnego nieba są wykonywane przy długim czasie przysłony, czyli długo się naświetla ta klisza, żeby móc uzyskać taki efekt, jaki chcemy. Flying high, you know how I feel. You know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Moniko, jaka propozycja jest z twojej strony?
Również zostaniemy na południu. Ja proponuję okolice Kotliny Kłodzkiej z centralnym miastem związanym z tym regionem, czyli Kłodzkiem. I co możemy zobaczyć właśnie w tym mieście? Bardzo charakterystyczny jest most gotycki, na którym znajdują się figury. Myślę, że można sobie zrobić tam dosyć ładne pamiątkowe zdjęcie. Ale taką ciekawą kamienicą, która się znajduje w tym mieście, jest kamienica pod Wilkiem. Chociaż ja znałam ją nie jako pod Wilkiem, tylko bardziej po prostu pod psem albo z psem. I wiąże się z nią pewna legenda. Bo generalnie chodzi o to, że mamy kamienicę i dosyć wysoko jest płaskorzeźba psa lub wilka, z wyciągniętym językiem. I legenda, o której wspomniałam, to to, że był sobie taki jasnowic, Filipek, który stwierdził, że kiedy zejdą się trzy siódemki, to wilk wody się napije. No ale jak? No przecież to jest tak wysoko i w ogóle jak on się ma napić? No takie dosyć wydawało to się dziwne. Jednakże w nocy z 7 na 8 lipca 1997 roku wilk rzeczywiście wody się napił, ponieważ, jak wiemy, była w tym roku powódź tysiąclecia, a w pobliżu tej kamienicy właśnie płynie Nysa Kłodzka, która wylała i poziom wody rzekomo miał właśnie dojść do tego poziomu i wilk się napił. Czyli jednak 7, no i na końcu też mamy 97. Więc tutaj pewna przepowiednia się sprawdziła, chociaż to oczywiście tylko legenda. Warto również udać się do twierdzy Kłodzko, jeżeli ktoś lubi bardziej historyczne sprawy, jeżeli lubi zwiedzać obiekty forteczne, militarne, to tutaj również znajdzie coś dla siebie. Przewodnicy opowiedzą o tym, jak wyglądało życie żołnierzy w armii pruskiej i można również obejrzeć panoramę miasta, która roztacza się z tej twierdzy. Ciekawostką jest też to, że jest tam podziemne przejście, podziemna ścieżka, którą można się przejść. Myślę, że to jest ciekawa alternatywa również. Nie wiem, czy ty lubisz zwiedzać jakieś takie podziemne obiekty, kopalnie, ścieżki?
Teraz już mniej, bo im jestem starsza, tym uaktywniają się u mnie różne niepokoje, na przykład związane z ciasnymi pomieszczeniami, także mniej niż kiedyś, ale bardziej mnie ciekawi, dokąd ta ścieżka prowadzi.
Wiedzie po południowo-wschodniej części twierdzy.
Można się znaleźć w zupełnie innym miejscu.
Dokładnie tak. Ale to, co jest, myślę, najciekawsze w tej twierdzy, to możliwość nocnego zwiedzania. To na pewno taka atmosfera, taka pora sprawi, że to zwiedzanie będzie inne, będziemy zwracać uwagę na zupełnie inne elementy, a dodatkowo jest przygotowana inscenizacja. Tutaj też inne zupełnie doświadczenia. Z racji późnej pory i scen, które się będą rozgrywały w czasie tej inscenizacji, jest ograniczona liczba uczestników, jak również ich wiek. I trzeba też mieć rękę na pulsie. Tutaj to wydarzenie też odbywa się co jakiś czas. Żeby zobaczyć nocą, jak wyglądało oblężenie tej twierdzy, trzeba sprawdzać stronę internetową, bo kilka razy w miesiącu nawet pojawiają się tego typu atrakcje. Czas zwiedzania to około godzina 20, więc myślę, że to jest taki dosyć optymalny czas jak na zwiedzanie. Taką ciekawostką to również, jeżeli oglądaliście Czterech Pancernych i Psa, taki serial, co jeden z odcinków był kręcony właśnie w twierdzy. Więc jeżeli lubicie takie ciekawostki, filmowe smaczki, to tutaj również coś ciekawego. Jeżeli by Wam się z jakiegoś powodu nie udało przejść podziemną trasą, to w Kłodzku jest również inna podziemna trasa, która nazywa się Trasą Turystyczną Tysiąclecia Państwa Polskiego. I została otwarta w 1976 roku. Także myślę, że już to jest niezła tradycja jak na taką atrakcję turystyczną. Może nie tyle o samym Kłodzku, co jeszcze o tym, co jest w okolicy. Można się udać do Wambierzyc. Jest tam Sanktuarium Królowej Rodzin, jeżeli ktoś chciałby się udać z pielgrzymką. Jak również jest Kudowa Zdrój, czyli piękne uzdrowisko. Z ciekawym i unikatowym miejscem, jakim jest Kaplica Czaszek. Jest to miejsce w całości praktycznie w środku zbudowane z ludzkich kości. Na pewno to robi wrażenie, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć coś takiego. Fascynują go na przykład francuskie katakumby, a może nie do końca ma czas, możliwości, żeby tam pojechać, to w Polsce mamy taką też namiastkę.
Dla fanów silnych wrażeń.
Powiem Ci, że byłam tam i rzeczywiście to jednak robi wrażenie. Pomieszczenie nie jest duże, ale jak się pomyśli rzeczywiście, ile tam po prostu osób zginęło, bo to było związane z zarazą, ile tych kości tam rzeczywiście jest, no to jest wrażenie. To może odpoczniemy teraz od takich wrażeń. Zapraszamy na przerwę muzyczną.
Fish are jumping on And you're my so good looking babe. She's looking good now. Hush, baby, 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 baby. No, 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 don't you cry.
Audycja Cztery Strony Świata, Monika Bławat
i Agata Godwon.
Może teraz jakaś kolejna propozycja dla fanów natury?
Natury i aktywnego wypoczynku. Chciałabym, żebyśmy przenieśli się na wschód, gdzie znajduje się najdłuższy szlak rowerowy w Polsce, ponad 2000 km specjalnie wytyczonej trasy. Jest to Green Velo, który biegnie przez aż 5 województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Także jest to wspaniała okazja, żeby a. poruszać się, co na pewno wszystkim nam się przyda, a b. też zwiedzić ten często pomijany fragment Polski, mniej znany i też nie tak bardzo turystyczny, a na pewno oferujący wiele ciekawych zabytków, wsi, i też jest to możliwość, żeby także doświadczyć tej różnorodności kulturowej, która właśnie objawia się na wschodzie. I tak na przykład można pójść szlakiem prawosławia i odwiedzić cerkwie. Na przykład monastyr w wsi Jabłeczna, w którym corocznie w czerwcu na odpust świętego Onufrego przybywają tysiące pielgrzymów. Jeżeli nie jesteśmy akurat w czerwcu, w 24-25, ale w jakimś innym terminie, tak czy siak jest to warto odwiedzenia, także możliwość udziału w mszy prawosławnej jest też, no myślę, że czymś ciekawym. Wygląda ona nieco inaczej niż msza katolicka. Oprócz tego można też odwiedzić żubry. Jeżeli ktoś jest fanem fauny, tych wielkich zwierząt. Ponieważ ten szlak biegnie przez cały wschód Polski, jest też tam zapewniona dogodna baza noclegowa. Przygotowując się do tej audycji, właśnie weszłam na stronę internetową i jest ona naprawdę bardzo dostępna, bardzo wygodna w użytkowaniu. Można wyznaczyć sobie trasy i pokazują nam się te miejsca noclegowe, które zostały zarejestrowane w bazie Green Velo. I to są miejsca noclegowe od pól namiotowych po rezydencje, dwory, zamki. Więc można wybrać kategorię, którą się lubi. Co ponadto? Pewnie zastanawiacie się też, jaka jest infrastruktura, jeżeli chodzi o te drogi rowerowe. To jest ona asfaltowa, ale tak, że biegnie w 30% przez odcinki leśne. A co to znaczy 30%? To jest aż 580 km. Też przez doliny rzek. Na tej trasie wybudowano mosty, kładki i po prostu udogodnienia dla rowerzystów. Też częściowo biegnie ona drogami, po których przemieszczają się samochody, ale wtedy jest ona oddzielona od ruchu samochodowego i przede wszystkim oznakowana na całych odcinkach. To co? Czy zachęciłam cię trochę, Monika, do takiego rowerowego wypoczynku?
Wiesz co, ja fanką rowerów niestety nie jestem, aczkolwiek myślę, że zwiedzanie Polski Wschodniej to jak najbardziej, bo to faktycznie jest taki kierunek, który nie jest popularny, nie słyszymy często, że ktoś tam się aż tak wybiera, chociaż w sumie jak już tam słyszymy, to raczej, że osoby szukają tam właśnie kontaktu z naturą, wypoczynku, relaksu, wyciszenia. I myślę, że rzeczywiście to tam można znaleźć, ale jeżeli ktoś oprócz takiego wylegiwania się chciałby również coś pozwiedzać, to rzeczywiście te szlaki kulturowe jak najbardziej są czymś, co może zachęcić.
No dokładnie. Też jest miasteczko Tykocin, które jest żydowskim miasteczkiem, więc nie tylko prawosławie, ale właśnie ślady żydowskie. Można też to za cel sobie obrać. A czy kojarzysz taką miejscowość z najsłynniejszym chrząszczem w Polsce?
No, myślę, że wiem, o jaką ci chodzi. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w Trzcinie?
Tak, dokładnie. Ta miejscowość też znajduje się na szlaku Greenvelo. Jest w niej pomnik, drewniany pomnik chrząszcza na pamiątkę tego wiersza. Także jeżeli ktoś ma dzieci, to myślę, że to też jest ciekawym miejscem do odwiedzenia. Tym bardziej, że jest to bardzo spokojna miejscowość, otoczona łąkami. Nie ma tam dużego ruchu samochodowego, więc też przemieszczając się na rowerze w większej grupie nie stanowi to jakiegoś zagrożenia. No dobrze, a gdzie teraz jedziemy?
Pozostaniemy trochę jednak na tej ścianie wschodniej, bo chciałabym powiedzieć o sandomierskim szlaku jabłkowym. Okolice Sandomierza są znane nie tylko z serialu o ojcu Mateuszu, ale również z sadownictwa, uprawy jabłek. I właśnie z tego powodu znajduje się tam wspomniany przeze mnie szlak. I tak naprawdę to są do wyboru różne szlaki, w zależności czy wolimy sobie coś zjeść, czy wolimy sobie coś pooglądać, zająć się sztuką. Ja jednak chciałabym powiedzieć o tym jedzeniu. Jest to temat, który każdego zaciekawi. Są właśnie miejscowości, do której właściwie specjalnie jedziemy po to, żeby spróbować danego specjału. I ja wybrałam kilka z nich, które wydały mi się najciekawsze, czy też najbardziej nieznane. No bo jak ci powiem, szczodroki. Czy wiesz, co to jest?
Nie mam pojęcia.
Ja też nie wiedziałam. Może osoby, które pochodzą z tamtego regionu, dla nich to jest oczywiste. Jednak dla mnie nie.
To zdradź ten sekret.
Są to słodkie rogaliki i ich nazwa pochodzi od szczodrego wieczoru. I ta nazwa jest to dawne określenie Wigilii przed Bożym Narodzeniem. I właśnie to jest nazwa takiego słodkiego rogalika. Ale co jeszcze mamy takiego ciekawego i dalej pieczywko będzie? Będzie bułka błońska. To również nam dużo nie mówi. A jest to ciasto półfrancuskie, które ma kształt kwiatu. I są tam owoce, w zależności akurat na jaki jest sezon, mogą to być właśnie jabłka, wiśnie, jagody, truskawki, po prostu co akurat jest w danej chwili. Z tym po prostu piecze się tą taką bułkę, drożdżówkę, jakby to nazwać. Ale jeżeli chcielibyśmy zjeść coś bardziej obiadowego, to mam również propozycję. Są to pierogi opata. Jakie są twoje ulubione pierogi?
Z kapustą i grzybami.
O nie, to będzie, wiesz, tutaj zgrzyt, bo ja jestem fanem ruskich. Nie zgrałyśmy się, ale mimo wszystko pierogi opata, które są podawane z kaszą gryczaną, właściwie ona jest w środku, i z białym serem. Więc ja myślałam, że takie pierogi inne niż właśnie z kapustą i z grzybami, ruskie czy z owocami, to z tymi innymi nadzieniami to są takie bardziej jakieś nowe, niedawno wymyślone. A tutaj jednak to już pierogi z kaszą są tradycyjnym przysmakiem. Zawsze dowiadujemy się czegoś nowego.
O, jak najbardziej.
Czy oglądałeś kiedyś film Jak rozpętałem II wojnę światową?
Nie, ale znam tytuł.
Okej, to jest tam taka kwestia w drugiej części, kiedy pojawia się słowo Zalewajka. Chodziło właśnie, mam nadzieję, no bo tam chodziło właśnie o jedzenie akurat w tej scenie. Mamy coś takiego jak zalewajka świętokrzyska. Jest to właściwie taki żurek z dużą ilością ziemniaków, czosnku i kiełbasy białej albo takiej tradycyjnej. Więc mamy i coś na śniadanie, i coś na obiad. Oczywiście, kiedy jesteśmy na tym szlaku, warto zwiedzić Sandomierz z jego zabytkami, również tym, co oferuje przyroda w Sandomierzu, jak rezerwat przyrody Góry Pieprzowe, których nazwa pochodzi od skał, łupków, które tworzą tam po prostu takie zgromadzenia z okruchów.
A wracając do tematu jedzenia, czy kiszka ziemniaczana jest może na twoim spisie potraw ze wschodu?
Niestety nie, ale bardzo lubię.
A możesz powiedzieć, co to jest?
No to jest w takim jakby flaku po prostu ziemniaki, takie puree zmielone z kawałkami boczku lub kiełbasy.
Dokładnie, więc nazwa kiszka jest dość myląca. No to wiąże się z tym, że na wschodzie Polski no, bieda zmusza ludzi do bycia kreatywnym i przygotowania różnorodnych potraw z ziemniaków, które były ogólnodostępne.
Moim zdaniem ziemniak to jest bardzo wdzięczne warzywo.
No, jest bardzo sycące na pewno.
I można zrobić dużo rzeczy, naprawdę.
No, od ciast de facto.
Po przekąski.
No, dokładnie, także też jakbyśmy się zmęczyli na tych rowerach, to też można zrobić przerwę i spróbować kiszki ziemniaczanej.
Solo te deseo, eo.
Może teraz na północ?
Czemu nie? Coś dla osób, które chciałyby jednak troszkę bliżej coś zwiedzać.
Kamienne kręgi w Węsiorach to jest moja kolejna propozycja. Są one niecałe 20 km od Kościerzyny i jest to miejsce, które nazywają polskim Stone Age. Czy miałaś kiedyś okazję tam być?
Ani w Anglii, ani w Węsiorach.
No to może Cię przekonam, żeby się wybrać w jakiś słoneczny weekend. Coś nam znajduje. Kamienne kręgi, tak jak sama nazwa wskazuje, czyli duże głazy, które są poukładane w okręgi, ale także w wielkie kopce, czyli kurhany. Prawdopodobnie są to cmentarzyska gotów. A skąd u nas goci? Pojawiły się one na Pomorzu około drugiej połowy pierwszego wieku naszej ery. I były to plemiona z południowej Skandynawii. No podejrzewa się, że z powodu zmian klimatycznych, czyli stopniowego ochładzania w tamtym okresie, wędrowały te ludy na południe, żeby znaleźć bardziej dogodne miejsce do mieszkania. I w 1956 roku prowadzono badania archeologiczne w tym obszarze i uznano, że to są groby. Ta okolica jest bardzo malownicza, ponieważ leży na obszarze Szwajcarii Kaszubskiej na północnym brzegu Jeziora Długiego. Także samo zwiedzanie tego miejsca nie zajmie długo. Można też przejść się po okolicy i skorzystać z takich atrakcji jak jezioro właśnie. A czemu ludzie przyjeżdżają w to miejsce i czemu ono tak fascynuje? Bo obrosło ono nieco legendą, że wydziela się tam silne pole elektromagnetyczne, że można się źle poczuć albo że można oczyścić swoje czakry, czyli takie miejsce energetyczne w ciele. No i znalazłam taką instrukcję właśnie, jak należy, co należy robić na tym obszarze. Instrukcja mówi, żeby najpierw bosymi stopami pochodzić po trzyszkach, potem należy położyć się na brzuchu i wtedy oczyszczają się te czakry z przodu ciała na tych szyszkach, a potem z tyłu, czyli na plecach. A następnie właśnie można kontemplować na takim wielkim kopcu z kamieni, czyli na takim wielkim kurhanie i zbierać energię z tego miejsca. No ale też są takie tabliczki, które przestrzegają przed zabieraniem kamieni, takie, które nam się zmieszczą do kieszeni oczywiście. No bo można wtedy mieć jakieś niepożądane skutki uboczne takiego energetycznego doładowania w momencie, gdybyśmy chcieli sobie taki kamień wziąć na własność. Także coś dla fanów zjawisk
paranormalnych.
Tak, dokładnie. Ale innym wyjaśnieniem, co się w tych miejscach działo, poza tym, że było to cmentarzysko, to, że było to miejsce zebrań plemiennej starszyzny, którzy chłonąc energię od zmarłych przodków, naradzali się i podejmowali decyzje dotyczące przyszłości. Ale myślę, że ta oficjalna wersja z po prostu cmentarzyskiem bardziej mnie przekonuje. Gdy się już zmęczymy, to ja zachęcam, żeby spróbować wędzonej sielawy w którymś z okolicznych barów, bądź też innych ryb, które obfitują jeziora. Jak dojechać? To skoro to jest 20 km od Kościerzyny, a do Kościerzyny jeździ PKM-ka, także nie trzeba być koniecznie zmotoryzowanym, a także są połączenia autobusowe.
No to myślę, że to była cenna informacja, jak tam dojechać. Ja mam jeszcze jedną propozycję ze średniowiecznego miasta. Chodzi o Płock, który myślę, że obecnie jest najbardziej kojarzony z rafinerią, ale nie o tym będę mówić, tylko właśnie o tej jego historycznej przeszłości. Warto oczywiście przejść się po tych wszystkich uliczkach, takich jak na przykład ulica Tumska, która jest takim po prostu deptakiem miejskim, który jest urokliwym miejscem. Jak również warto wybrać się na ulicę Grodzką, która jest najstarszą ulicą miasta. Znajdziemy tam neoklasycystyczne kamienice. Oczywiście mamy również Zamek Książęcy, Bazylikę, czy Wzgórze Tumskie, na której właśnie znajduje się katedra. To, co mnie najbardziej zachęciło, to zoo. Są tam zwierzęta dosyć charakterystyczne, których dotąd jeszcze nie widziałam, na przykład leniwiec. Są tam różnego rodzaju małe małpki, tamarynki i marmozety, które są najmniejszymi małpkami świata. Warto też zobaczyć bolitę południową, czyli to jest taki pancernik. To jest takie fajne zwierzątko, taka kuleczka, ale opancerzona. I pantera śnieżna, która jest obecnie gatunkiem na wyginięciu. Więc mamy szansę ją zobaczyć nawet u nas. I oczywiście są też zwierzęta, które możemy zobaczyć również w naszym zoo, jak słonie czy foki. Myślę, że przytoczyłyśmy Wam dużo propozycji z różnych stron, zarówno jeśli chodzi o zainteresowania, jak i strony świata. Więc wybór jest duży. I pozostawiamy Was z decyzją.
Wzywamy także do stron internetowych, gdzie można poczytać więcej, zdecydowanie więcej i poradników, które podpowiadają, jak zaplanować taki weekendowy wypad, bądź dłuższy.
Do usłyszenia. Monika Bławat
i Agata Godzwon.
El aeropuerto recuerda la prohibición.
Smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.